Poranny gość Radia Zachód.
A naszym gościem jest poseł Artur Zasada, Porozumienie, Zjednoczona Prawica, szef Porozumienia w województwie lubuskim. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Porozumienia Jarosława Gowina, tak brzmi pełna nazwa.
Pełna nazwa, dobrze, to podkreślamy oczywiście nazwisko, a także wicepremiera. O porozumieniu Jarosława Gowina może za chwilę, wcześniej o premierze Janie Olszewskim, pan politykiem jest od dawna, ale 92 roku, tego roku pan akurat w polityce chyba nie uczestniczył, a obserwował to, co się działo, odwołanie rządu Jana Olszewskiego. Jana Olszewskiego jako premiera również pan wspomina. Jak będzie pan go wspominał w sobotę? Pogrzeb, mamy żałobę narodową, no i sporo mówi się o tej wybitnej postaci.
Tu zaskoczę pana, panie redaktorze, w polityce jestem od 87-88 roku, więc niedawno minęło
mi
30 lat. Natomiast oczywiście, no, wybitna postać. Premier po pierwszych wolnych wyborach w Polsce. Często mówi się o wyborach 89 roku, 4 czerwca, jako wyborach częściowo wolnych, no ale nie ma czegoś takiego jak częściowo wolne wybory. Albo są wybory wolne, albo nie są. Równie dobrze można byłoby powiedzieć o wyborach z 47 roku, tych powojennych, że one były częściowo wolne.
No to mocne porównanie.
Bo tam PSL mógł startować, dostał 10%. Oczywiście wybory były sfałszowane, PSL dostał dużo więcej procent, ale mówię to dlatego, że to był premier pierwszego wolnego, pierwszego rządu po prawdziwych, wolnych wyborach z 91 roku.
Chociaż też trzeba przyznać, że to trudny Sejm był, prawda?
Trudny Sejm, też krótkie było jego premierostwo, no, raptem pół roku, pamiętamy wszyscy, 4 czerwca 92 roku zakończył swoją misję, natomiast to był dobry czas. Polska gospodarka rzeczywiście rozwijała się w tempie TGV, czy mówiąc bardziej po polsku pendolino, bardzo szybko. No ale niestety po pół roku przestał być premierem. Wszyscy wspominamy te czasy jako dobre czasy dla polskiej gospodarki.
No właśnie, bo politycznego sukcesu nie odniósł, ale jest wspominany jako mąż stanu, jako osoba, która była zaangażowana w obronę opozycji, był członkiem KOR-u, więc chwalebnie wpisał się w polską historię.
No przede wszystkim pamiętamy go z procesu morderców księdza Jerzego Popiełuszki. Był pełnomocnikiem wskazanym przez Tomasa Glempa i to jego takie słynne wystąpienie końcowe, w którym mówił między innymi o tym, że zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki miało wywołać zamieszki w Polsce i doprowadzić do walk. To rzeczywiście, no, wybitna postać, bardzo odważny człowiek. Bronił opozycjonistów. Napisał taką broszurę specjalnie dla opozycjonistów. Obywatel, a Służba Bezpieczeństwa w tej broszurze tłumaczył. I zresztą to była broszura, która była czytana później przez ludzi Solidarności, potem wykorzystywana w czasach stanu wojennego do tego, żeby radzić sobie z tym, co planowała, czy robiła w stosunku do nich Służba Bezpieczeństwa.
Dobrze, teraz bieżąca polityka. Co słychać w porozumieniu Jarosława Gowina? Jak określił pan w tej chwili sytuację ugrupowania, które wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością, z Solidarną Polską, rządzi Polską?
No niedawno, kilka tygodni temu, odbyło się kolejna konwencja Porozumienia Jarosława Gowina w Krakowie. Pełna sala, kilkuset delegatów, którzy przyjechali z całej Polski. No, odbyło się to w dniu, w którym zdarzyło się ogromne nieszczęście w Gdańsku i morderstwo prezydenta Gdańska, więc być może część z państwa tego nie zauważyła.
I w tym sensie rzeczywiście o tym wydarzeniu nie mówiło się już tak wiele.
Tak, natomiast przedstawiliśmy szereg propozycji programowych. Z tymi propozycjami, te propozycje są dzisiaj wdrażane, między innymi propozycja takiej zielonej energii proponowanej przez naszą panią minister, czyli wiceprezesa porozumienia, czyli panią minister Jadwigę Emilewicz. No ale tak jak słusznie pan zauważył, no to nieszczęście, to tragedia, która się zdarzyła w Gdańsku, nie pozwoliła szerszej publiczności przyjrzeć się temu wydarzeniu.
Powiedział pan o programie i chyba trudne zadanie przed wami. I mówię przed porozumieniem Jarosława Gowina jako częścią właśnie Zjednoczonej Prawicy, bo to porozumienie ma zebrać głosy Polaków w dużych miastach. Przede wszystkim tam, gdzie Prawo i Sprawiedliwość nie ma aż tak dobrych notowań.
To jest trochę tak, że to ciężko dzisiaj powiedzieć, czy i gdzie Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość ma dobre notowania, a gdzie ma złe, dlatego że...
A gdzie ma szansę porozumienie?
A gdzie ma szansę porozumienie, dlatego że i gdzie porozumienie, tak jak pan zauważył, mogłoby brać większą ilość głosów, czy przysporzyć większą ilość głosów Zjednoczonej Prawicy, ponieważ porozumienie jako część Zjednoczonej Prawicy nie występuje samodzielnie w sondażach. My nie wiemy, czy to jest 1%, 2%, 3%, 5%, czy to jest bardziej w miastach, czy poza miastami. Ostatnim prawdziwym sondażem był, czyli takim wyborczym sondażem, były wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku, dlatego że od 2015 roku startujemy już jako część Zjednoczonej Prawicy. My możemy podejrzewać, że to jest mniej lub więcej. Wtedy uzyskaliśmy pomiędzy 3 a 4% poparcia. Możemy podejrzewać, że to jest trochę mniej albo trochę więcej. Mhm. Natomiast no, realnie nikt tego nie wie, tak? Bo to tak naprawdę taką popularność weryfikują tylko wybory.
Co nie zmienia faktu, że kiedy spojrzeć na resorty, którymi opiekuje się porozumienie i tematy, które podnosicie, no to one są atrakcyjne właśnie tam, gdzie jest, gdzie są duże ośrodki, gdzie jest nauka.
Nauka, gospodarka.
No i to się z tym wiąże, prawda?
To prawda. Pani minister przedsiębiorczości i technologii, czyli pani Jadwiga Emilewicz, wicepremier Jarosław Gowin, no to są nasi dwaj konstytucyjni ministrowie, ale także jest minister cyfryzacji Marek Zagórski, który do niedawna także był wiceprezesem naszej partii. To są osoby, które kojarzą się z porozumieniem, które pracowały przez wiele lat na dobry wizerunek porozumienia Jarosława Gowina. A dlaczego gospodarka i dlaczego nauka? Dlatego, że to są te części programu Zjednoczonej Prawicy, które nas najbardziej interesują i dlatego akurat o te resorty zabiegaliśmy.
Dobrze. Ile potrwa wiosna?
3 miesiące?
To już pytanie, ile potrwa może konkretnie
polityczna wiosna.
Polityczna Roberta Biedronia.
No panie doktorze, to jest projekt, który jest bardzo podobny do projektów, które się pojawiały. Pojawiały się przy okazji poprzednich wyborów, mówię o Nowoczesnej. Wcześniej to był taki projekt, który nazywał się Ruchem Palikota. Mhm. Jest taki projekt kierowany do powiedzmy 10% części elektoratu i on rzeczywiście skutecznie jest w stanie być atrakcyjny dla tej grupy wyborców, którą oceniam dzisiaj na jakieś około 10%. To jest elektorat, który wcześniej odebrał Janusz Palikot Platformie, później Nowoczesna, też także Platformie, może trochę SLD. Dzisiaj ten elektorat w związku z tym,
czyli że wszyscy skupił Platformę.
Że Nowoczesna straciła swoją atrakcyjność, dzisiaj ten elektorat próbuje przejąć Robert Biedroń i myślę, że w wyborach europejskich ma szansę.
W wyborach europejskich,
a ponieważ...
do Parlamentu Krajowego?
No to jest pytanie, ilu z tych liderów wtedy, kiedy się partii czy ruchu Wiosna, którzy się znajdą w Parlamencie Europejskim, będą na tyle odważni czy zdeterminowani, żeby oddać swoje mandaty i wystartować do Sejmu Krajowego, czy do Parlamentu Krajowego, czy do Sejmu.
Dobrze, a wybory europejskie, był pan eurodeputowanym tutaj z terenu województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego, wybranym właśnie do Parlamentu Europejskiego. Czy te, które są przed nami, będą miały jakieś szczególne znaczenie, jakąś szczególną specyfikę, na co zwrócił pan uwagę?
Znaczy, przede wszystkim zachęcam do tego, żeby wziąć udział w tych wyborach. To są wybory, które niestety mają najniższą frekwencję.
Często i najwyższą w dużych ośrodkach.
Często dlatego, że ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego jest bardzo niezrozumiała. Czyli ciężko wytłumaczyć. Dzisiaj, gdyby pan mnie zapytał, ilu zostanie wybranych posłów do Parlamentu Europejskiego, to mógłbym powiedzieć tak, 2, 3, 4... A może jeden, a może wcale, a może 5. Najprawdopodobniej będzie to 2. Raz mieliśmy taką sytuację, że było wybranych 2, raz było wybranych 3, raz wybranych było 4. Taką ordynację mamy dzisiaj. Ja próbowałem ją zmienić. Nie wiem, czy pan pamięta, napisałem taki projekt ustawy, która miałaby ilość posłów wybieranych w danym okręgu wyborczym miałaby być adekwatna do ilości mieszkańców, którzy mieszkają w danym okręgu wyborczym. W związku z tym w naszym okręgu wyborczym mielibyśmy na stałe czterech posłów, spokojnie moglibyśmy...
No to technikalia, jeśli popatrzymy na Europę i to w jakim kierunku Europa może pójść po tych wyborach.
Ale to już widać, w jakim kierunku idzie.
Znaczy, co nas czeka?
Jeżeli popatrzy pan na 5 największych delegacji, które zgodnie z sondażami miałby się znaleźć w Parlamencie Europejskim, to są zdecydowanie delegacje, które są centrowo-prawicowe lub prawicowe lub mocno prawicowe. Parlament Europejski skręca w prawo i to widać. Wynika to choćby z... Myślę, że to jest konsekwencja trochę takiej buty, trochę takiego odrywania się od rzeczywistości niektórych urzędników europejskich, którzy zapomnieli, że zostali tam umieszczeni po to, żeby służyć Europie jako Europie Narodów, a chcą tworzyć jakieś super państwo. I myślę, że to jest naturalna konsekwencja.
Poseł Artur Zasada, Porozumienie Jarosława Gowina. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Wszystkim państwu życzę wspaniałego dnia. Dziękuję bardzo.
Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.